Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 30 września. Dziś poznaliśmy odczyt inflacyjny za wrzesień, tak zwany GUS Flash. W tym miesiącu, w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku, ceny są wyższe o 17,2%, a w stosunku do sierpnia o 1,6%. Ostatni raz taką inflację odnotowano w 1997 roku, kiedy premierem był Włodzimierz Cimoszewicz, trenerem reprezentacji Polski w piłce nożnej Janusz Wójcik, Oscara za najlepszy film dostał Angielski pacjent, Ja uczyłem się do matury, a Hania Cichy, którą dziś zapytam o to, co czeka polską gospodarkę w najbliższych miesiącach, przechodziła dziarskim krokiem ze średniaków do starszaków. Zapraszam na rozmowę o kryzysie, z którym przyjdzie nam się mierzyć przez miesiące, a może lata. Haniu, opowiedz mi proszę kryzys.
Ten kryzys będzie mniej spektakularny niż poprzedni kryzys, niż ten globalny kryzys finansowy z pierwszej dekady tego wieku. Będzie mniej spektakularny, bo myślę, że już się zaczął. Polska gospodarka jest już w recesji najprawdopodobniej, to znaczy recesja będzie w drugim i trzecim kwartale tego roku. W trzecim kwartale, który dzisiaj się kończy. Kryzys inflacyjny mamy od wielu miesięcy. Kryzys, bardzo lepiej brzmi po angielsku, po polsku jakoś niezgrabnie i mało osób tego używa, ale może powinniśmy używać tego pojęcia. Kryzys kosztów życia. To jest to, z czym się zmagamy i z czym będziemy się zmagać również w kolejnych miesiącach i w kolejnych kwartałach. Tym bardziej, że jeszcze do połowy tego roku płace rosły przeciętnie szybciej niż ceny. To jest oczywiście bardzo duże uproszczenie, bo każdy ma inne płace, bo każdy ma inny ten koszyk cenowy, bo to były tylko płace w dużych firmach, bardzo dużo założeń, ale w takiej warstwie i symbolicznej, i wpływającej na takie masowe procesy jak konsumpcja, PKB i tak dalej, to się sprawdzało. I przestało się sprawdzać, tak? Płace rosną wolniej niż inflacja, biorąc pod uwagę to, co wyczynia nam inflacja, te 17, ponad 17% we wrześniu, to jest więcej niż się spodziewaliśmy my w Polityce Insight, więcej niż spodziewała się większość komentatorów, większość analityków na rynku. Bardzo niemiłe zaskoczenie ustawiające nas w trudnej pozycji na te nadchodzące miesiące.
Więcej też niż się spodziewał prezes Adam Glapiński.
Tak.
Dobrze, to chciałem cię dopytać, zanim zagłębimy się w ten kryzys, który już nadszedł, o horyzont czasowy, w którym ty czujesz się pewna w przewidywaniu przyszłości. To znaczy, ile dziś możesz powiedzieć z pewną dozą pewności, nie mówię tam o punktach po przecinku, na temat tego, co nas czeka w najbliższym miesiącu, roku, a może nie wiem, najbliższej 3-latce czy 5-latce.
Prognozowanie jest zawsze zadaniem niesamowicie trudnym i nie zawsze chodzi w nim o to, żeby trafić dokładnie w konkretną liczbę. O ile posługujemy się nimi, bo one jakoś oddziałują na wyobraźnię, pozwalają jakoś ustawić oczekiwania, ale to, o czym możemy mówić z dużą dozą prawdopodobieństwa w horyzoncie następnych 12, 24 miesięcy, to pewne kierunki różnych procesów, tak? Są takie procesy, które wiemy, że mają swoją dynamikę i na przykład z inflacją jest tak, że jak ona się już rozpędzi do takich bardzo wysokich, dwucyfrowych wartości, jakie mamy teraz, to bardzo ciężko jest z niej zejść do tego poziomu, który chcielibyśmy oglądać, czyli te 2,5%. Więc tutaj mogę powiedzieć, że w ciągu 24 miesięcy nie zobaczymy 2,5%. Być może nawet w ciągu 36 miesięcy. Takie zjawiska jak rynek pracy z kolei rządzą się w dużej mierze demografią, a ona porusza się bardzo, bardzo powoli, więc tutaj też możemy sporo o nich powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, bo wiemy, jakie są te makroprocesy, które są tutaj pod spodem.
No dobrze, to teraz słuchaj, wejdźmy głębiej w ten kryzys i może zacznijmy od tematu inflacyjnego, czyli tematu, którym dzisiaj żyją media, a też Polacy. Ja pamiętam, że chwilę temu już mówiliśmy o płaskowyżu, a jak ja patrzę na wasze prognozy i zdaje się, że te odczyty dzisiejsze jeszcze to wyostrzają, to mam wrażenie, używając tej terminologii geograficzno-górskiej, że my zbliżamy się do ataku szczytowego, a nie stoimy sobie na płaskowyżu.
Płaskowyż był takim zjawiskiem tymczasowym, ale pewnie spodziewaliśmy się, że zostaniemy na nim do końca roku. Bardzo dużym znakiem zapytania, jeżeli chodzi o prognozowanie inflacji, jest styczeń. I tutaj ta niepewność nie tylko wynika z tego, że nie wiemy, jak będą się kształtowały ceny energii na rynku, jak będzie się kształtował kurs złotego. Tutaj bardzo dużo złego się wydarzyło tak naprawdę w ostatnich 2 tygodniach w obu tych zjawiskach, no bo jeżeli chodzi o energię, to mamy tą całą kwestię Nord Streamu i nawet jeżeli ona nie zakłóciła dostaw gazu, to wywołała gigantyczną niepewność i taką wręcz panikę. No i to jest taka czerwona flaga, z której jeszcze dużo złych rzeczy się może wydarzyć w nadchodzącej zimie. No i z drugiej strony te reakcje rynków kapitałowych, rynków walutowych, osłabienie złotego, częściowo z tym związane. Natomiast druga rzecz, której nie wiemy, a która jest bardzo ważna dla styczniowej inflacji, to po pierwsze, jak do końca rząd rozwiąże problem cen prądu dla gospodarstw domowych. To jest absolutnie kluczowe. Mieliśmy w tym tygodniu w Sejmie ustawę, która zamraża ceny dla gospodarstw domowych, ceny energii elektrycznej do pewnego progu zużycia. Rząd twierdzi, że jest to taki wygodny, wystarczający próg, też uwzględniający różne sytuacje rodzinne, bo tych progów jest kilka w zależności od tego, czy ktoś ma dużo dzieci, czy ktoś ma orzeczenie o niepełnosprawności i tak dalej. No ale ja wczoraj rozmawiałam ze znajomym, który co prawda się łapie w ten próg wyższy ze względu na liczbę dzieci i mówi, że to i tak oni ten próg 3000 zużyją w ciągu kilku miesięcy. Więc potem trzeba będzie płacić więcej za energię powyżej tego progu, ale nie wiemy, ile więcej. Więc to jest jedna rzecz. Nie wiemy, ile faktycznie zapłacimy za energię. A druga rzecz, to nie wiemy, jak Główny Urząd Statystyczny potraktuje tą regulację, jeżeli założymy, że to jest ta regulacja, która wchodzi w życie. Bo Główny Urząd Statystyczny ma taką metodologię, że nie obejmuje w tych badaniach inflacji promocji. No to może potraktować jako taką promocję. Tak jak rozmawialiśmy latem o Orlenie, o tych 30 groszach mniej za paliwo i tak dalej, to GUS tych 30 groszy nie widział, bo one nie obejmowały wszystkich konsumentów. No i tutaj tak samo. Może stwierdzić, że nie patrzy na te 2000 megawattogodzin w starej cenie. Może stwierdzić, że patrzy tylko na tą cenę taryfową.
No szczególnie, że mam wrażenie, że przez to, że te ceny energii będą wyższe i to dużo wyższe też dla przemysłu i dla przedsiębiorstw, to się może przełożyć po prostu na wzrost cen produktów.
No
prawda?
I to się już przekłada i część tego dzisiejszego zaskoczenia inflacyjnego to jest bardzo duży wzrost inflacji bazowej. My przewidywaliśmy, że ona będzie około 10%, to mogło być bliżej 11%. Tutaj pełne i pewne dane poznamy w połowie miesiąca.
Powiedz więcej, co to jest inflacja bazowa.
Inflacja bazowa, ta, którą zwykle się posługujemy, to jest taka miara inflacji z wyłączeniem cen żywności i energii. Tylko oczywiście to nie jest tak, że da się wyłączyć całe ceny energii z inflacji, tak? To ona wyłącza te ceny energii dla gospodarstw domowych, no ale nie te ceny energii, które właśnie płacą przedsiębiorstwa i które potem przerzucają na nas w postaci wyższych kosztów. W zasadzie to wszystkiego, no bo trudno znaleźć firmę, która z prądu nie korzysta. Oczywiście ten prąd ma różny udział w kosztach, w zależności od tego, czy mówimy o usługach fryzjerskich, czy o, kiedyś był taki materiał w telewizji o myjni samochodowej. Myjnia jest czymś, co bardzo dużo prądu pożera, czy gazu na ogrzewanie wody. Czy mówimy nawet o jakichś usługach edukacyjnych, rozrywkowych i tak dalej. I wrzesień jest jednym z takich naturalnych momentów w roku, kiedy się te cenniki często rewiduje, zwłaszcza w takich usługach związanych z powrotem do szkoły, edukacyjnych, ale może częściowo zdrowotnych, może częściowo rozrywkowych. To jest ten moment, kiedy wchodzą nam nowe cenniki. No i pewnie te cenniki były dużo wyższe, czy też wyższe nawet niż się spodziewaliśmy. No i znowu, styczeń jest drugim takim naturalnym momentem, kiedy jak prowadzisz jakąś działalność, to myślisz sobie, to jest taka symboliczna data, wchodzimy z nowym cennikiem. I ten nowy cennik będzie uwzględniał dużo wyższe koszty energii dla przedsiębiorstw i dosyć dużą podwyżkę płacy minimalnej. Więc znowu, ta inflacja bazowa tutaj na pewno jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. A w odróżnieniu od cen takiej żywności czy paliw na przykład, które, no wiemy, że ziemniaki zdarza się, że są tańsze niż były rok temu, masło zdarza się, że jest tańsze niż było rok temu, paliwa obecnie są tańsze niż były rok temu, no ale nie zdarza się raczej, żeby cenniki w usługach, w jakichś bardziej skomplikowanych produktach, żeby te ceny jak już wzrosły, to potem spadły, więc tutaj nawet gdybyśmy wyobrazili sobie cały szereg różnych bardzo pozytywnych zdarzeń, kończy się wojna, spadają ceny paliw, jest świetny urodzaj i rosną nam wspaniałe wielkie warzywa, nawet przy tym małym zużyciu nawozów.
Piękna pogoda w zimie.
Piękna pogoda w zimie, to inflacja bazowa z tego tytułu raczej za bardzo nie spadnie.
Dobrze, a jeszcze zanim przejdziemy do słowa klucza, czyli stagflacji, jeszcze chciałem o jedną rzecz zapytać, szukając jakichś pozytywów, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, ale czy nie jest trochę tak, że przez to, że my tak dużo mówimy o tej inflacji, przez to, że tak dużo się mówi o tej drożyźnie, przez to, że coraz więcej mówimy o tym kryzysie i nawet już przedstawiciele rządu zaczynają mówić o tym, że jest źle, czy to nie staje się takim podświadomym hamulcem konsumpcyjnym, co się siłą rzeczy też musi przełożyć na wzrost cen? Czy nie jest trochę tak, że taką odwrotną dynamiką tej rosnącej inflacji jest to, że my mniej kupujemy, co się przekłada właśnie na pewne ochłodzenie gospodarki i tym samym na już powoli spadające ceny, jakkolwiek rozumiem, że w usługach na przykład będzie to trudniejsze.
Trochę tak jest. Widzielibyśmy spowolnienie konsumpcji w danych o PKB za drugi kwartał, gdyby nie fakt, że w drugim kwartale zwiększyła nam się liczba mieszkańców. Dosyć istotnie ze względu na przybycie rodzin uchodźczych, które nie dość, że to jest tak naprawdę bardzo duży wzrost populacji w bardzo krótkim okresie czasu, a po drugie, że to są rodziny, które często przybyły bez tego pełnego wyposażenia, więc mają wyższy popyt na odzież, na meble, na jakieś artykuły dla dzieci, tak, bo to wszystko zostawili w swoich domach i muszą to uzupełnić, więc oni nam ten popyt jeszcze podnoszą. Natomiast różne badania takie prowadzone na poziomie konsumenckim wskazują na to, że faktycznie oszczędzamy, przynajmniej deklarujemy oszczędzanie, że zmieniają się nawyki zakupowe, że bardziej patrzymy na promocje. I z punktu widzenia przedsiębiorcy to oznacza, że ma mniejszą możliwość przerzucania rosnących kosztów na klientów i dla obniżania inflacji to jest oczywiście dobrze, no, a dla tych przedsiębiorców to jest oczywiście źle, no bo oni faktycznie ponoszą te wyższe koszty, no i stąd pojawiają się już w mediach takie dramatyczne nagłówki, że tutaj zamyka się nasz ulubiony bar mleczny, do którego chodziliśmy od 20 lat, albo piekarnia, którą tam rodzina pana Stanisława prowadziła od lat 70. Więc to niestety się będzie działo, zresztą nie wiem, czy pamiętasz, mieliśmy tą rozmowę przy nawozach. Dlaczego Azoty nie podniosą cen nawozów, żeby pokrywały w pełni wzrost kosztów gazu? No bo nikt tego nie kupi, bo istnieje poziom ceny, kiedy po prostu już klienci odpływają. Czy mówimy o klientach biznesowych, czy o klientach indywidualnych.
No dobrze, i dopłynęliśmy do stagflacji. Może najpierw bardzo szybko, co to jest stagflacja? Kiedy, jeżeli pamiętasz, pierwszy raz ją odnotowaliśmy i kiedy to słowo stało się takim buzzwordem w opowiadaniu o gospodarce? I wreszcie, co ona faktycznie dla nas oznacza? Dla nas, dla społeczeństwa, dla nas, dla przedsiębiorstw?
Stagflacja jest określeniem na sytuację, w której jednocześnie występuje stagnacja gospodarcza i wysoka inflacja. Bo kiedyś było tak i kiedyś się tak uczyło studentów ekonomii, że zwykle inflacja jest powiązana z okresem ożywienia gospodarczego, no bo rośnie popyt i popyt konsumentów i popyt firm na różne surowce, no i to wszystko podnosi ceny, a potem jak te ceny wzrosną do pewnego poziomu jakiegoś takiego krytycznego, to ten popyt zaczyna spadać, robi się ochłodzenie gospodarki i wchodzi ona w recesję czy w stagnację, no i ten cykl się tak ładnie sam reguluje. No i ta historia mniej lub bardziej była prawdziwa, do momentu tak zwanych szoków naftowych, to jest przełom lat 70. i 80. Coś, co Polska ze względu na to, że no, byliśmy w zupełnie innym reżimie gospodarczym, ominęło, natomiast na myślenie o ekonomii, na naukę ekonomii na Zachodzie wywarło bardzo duży wpływ, no i to jest ta taka sztandarowa stagflacja. Jeżeli używamy słowa stagflacja, no to wywodzimy się z tych doświadczeń szoków naftowych. No i stagflacja właśnie najczęściej występuje wtedy, kiedy wzrost cen nie jest wywołany wzrostem popytu w gospodarce, czy błędami w polityce monetarnej, czy fiskalnej, ale niezależnym od tych wszystkich procesów wzrostem cen krytycznych surowców. I trochę jest tak, że to się dzieje. Oczywiście życie jest zwykle bardziej skomplikowane niż jakaś historia z podręcznika, więc tutaj z jednej strony mamy te działania Rosji, które oddziałują na rynki energetyczne, zwłaszcza w Europie bardzo mocno, ale to nie jest cała historia, no bo też wychodzimy z pandemii, z jakimś tam zwiększonym popytem, z dużym zasobem gotówki, z bardzo luźną polityką monetarną, być może utrzymywaną za luźno w różnych gospodarkach. Więc ta historia jest bardziej złożona, ale na pewno tutaj duży udział wojny i działań Rosji. No i jednocześnie mamy stagnację gospodarczą, wynikającą znowu w dużym stopniu z działań Rosji, w jakimś stopniu wspieraną przez zacieśnianie polityki monetarnej w najważniejszych gospodarkach, przez te rosnące koszty kredytu. No i w bardzo duży sposób też generowany przez niepewność, tak? Przez to, że nie wiemy i na poziomie firm, co będzie się działo i na poziomie konsumentów i jakoś tak ostrożniej te swoje wydatki planujemy.
Ja mam takie wrażenie, i popraw mnie, jeżeli się mylę, ale że właśnie ta stagflacja w obliczu tego kryzysu, to brzmi jak taki czas smuty, mówiąc krótko. To znaczy z jednej strony właśnie, i rozumiem, że to jest to, o czym ty mówiłaś, o tym przecięciu w połowie roku, kiedy płace przestały rosnąć szybciej od cen. Znaczy to jest ten moment, kiedy z jednej strony czuć już to spowolnienie i czuć, że ten silnik się zalał i zakaszlał, a z drugiej strony te ceny cały czas zasuwają i powodują, że coraz ciężej i trudniej się żyje. To jest właśnie dokładnie ten kryzys kosztów życia, o którym ty mówiłeś.
Tak, no ale kryzys kosztów życia to jest tylko ta konsumencka część tej historii, no mamy jeszcze do tego tą część biznesową. I w tej chwili jeszcze będziemy pewnie przez jakiś czas mówić o recesji, tak? Baliśmy się tej recesji, znajdowaliśmy ją w Stanach Zjednoczonych. Prawdopodobnie dane, które poznamy w następnych tygodniach, potwierdzą recesję w Polsce. Ale dla mnie różnica między recesją a stagnacją może być bardzo symboliczna. To, czy PKB spadnie o 0,1 punkta procentowego kwartał do kwartału, czy wzrośnie o 0,1 punkta procentowego, to jest to, co nam robi różnicę między recesją a brakiem recesji. Natomiast w warstwie takiej jakości życia i jakości prowadzenia biznesu, komfortu prowadzenia biznesu, ta różnica jest naprawdę kosmetyczna i symboliczna. Więc recesję będziemy mieć najprawdopodobniej, tak wynika z naszych prognoz, krótką i płytką. Znaczy ten drugi kwartał był bardzo zły i bardzo ciężki i duży był ten spadek PKB. W trzecim kwartale ten spadek będzie taki właśnie słabszy, bardziej symboliczny. A potem też trochę ze względu na różne efekty statystyczne, to się będziemy porównywać do tych złych kwartałów. Ta gospodarka jednak będzie raczej na plusie, ale to będzie bardzo mały plus. No ja sobie na szybko przejrzałam. Rząd nasz prognozuje, Ministerstwo Finansów, że w przyszłym roku PKB wzrośnie o 1,7% w ujęciu rocznym. OECD spodziewa się 1,8%, a my tutaj z nieobecnym dziś przy tym stole doktorem Czerniakiem wyliczyliśmy 0,4%. To jest bardzo mało.
Strasznie przykro, dlaczego tak wyliczyliście nieprzyjemnie?
To wynika z wielu rzeczy. Po pierwsze, w bardzo dużym stopniu z tej konsumpcji. Tak? Spodziewamy się, że ten kryzys kosztów życia wywoła głębokie spowolnienie w konsumpcji z jednej strony. Z drugiej strony to, co jest gdzieś tam generalnie tak naprawdę pozytywne, czyli spodziewamy się odpływu uchodźców, tego, że oni jednak będą wracać do siebie, do domów. No jest to pozytywne dla nich, bo tam się chcą znaleźć. Natomiast dla naszego PKB, dla naszej konsumpcji to będzie mieć w krótkim okresie taki negatywny skutek. Spodziewamy się zapaści w inwestycjach, przede wszystkim w sektorze mieszkaniowym. Tutaj stopy procentowe widzimy już, że hamuje podaż kredytu, że hamuje rozpoczynanie nowych projektów w budowlance, a za tym wszystkim będą się ciągnąć usługi remontowe, wyposażenie mieszkań i wszystkie tego typu przyjemności. No i na chwilę obecną dosyć ostrożnie prognozujemy tą aktywność sektora publicznego w przyszłym roku w gospodarce, czyli wydatki inwestycyjne, za wyjątkiem tych wydatków zbrojeniowych zapowiedzianych już raczej. Te inwestycje publiczne za szybko nie będą rosnąć. Przesunięcie wyborów samorządowych też z kolei opóźni ten cykl zamykania inwestycji samorządowych, bo każdy lokalny włodarz chce się pochwalić oddaniem szkoły, basenu, drogi tuż przed wyborami, żeby ci jego wyborcy nie zapomnieli, kto do tego doprowadził. No i nie mamy tego zastrzyku, którego jeszcze się niedawno mogliśmy spodziewać w postaci KPO. No tutaj niestety to wszystko gdzieś tam zamiera. Niby jakieś projekty inwestycyjne mają być realizowane z tych środków krajowych, ale no na pewno w wolniejszym tempie i na mniejszą skalę, niż by to się działo, gdybyśmy to KPO mieli. I to jest poważny problem, bo przy tak niskim wzroście gospodarczym, nawet niezależnie od inflacji, to mamy to poczucie, że nie żyje nam się lepiej, przeciętnie rzecz biorąc, że to kwestia, o której rozmawiamy często w takich makrotematach klimatycznych, czy mamy przeczucie, że naszym dzieciom będzie się żyło lepiej niż nam. To w mniejszej skali, ale nie żyje nam się tak dobrze jak rok temu, żyje nam się trudniej. Niby ten wzrost gospodarczy jest, ale on już mniejszą część z nas dotyka. No a tutaj jednocześnie ta inflacja, która jest takim codziennym zmartwieniem, przecież spotykamy się z nią z równą intensywnością, no ale w zasadzie codziennie. I to sprawia, że gdzieś tam zaczynamy się po prostu martwić o przyszłość.
Chciałbym, żebyśmy przeszli do rynku pracy, ale jeszcze zanim, chciałem ciebie zapytać o temat, o którym czasami zapominamy, albo ja zapominam, nie wiem czy ty, a wydaje mi się, że jest jakoś tam istotny, natomiast przesuwany w czasie, czyli te wszystkie nasze tarcze inflacyjne. Z jednej strony, gdzie my z nimi jesteśmy, czy w którym momencie one powinny być przedłużane, bo już nie pamiętam. Z drugiej strony, jak długo one mogą być utrzymane, a z trzeciej strony, czy spodziewałabyś się w obliczu tej inflacji teraz. Ja na przykład miałem włączony telewizor i widziałem kolejne konferencje prasowe, kolejnych polityków mówiących o drożyźnie, ile kosztuje mąka, ile kosztuje chleb, ile kosztuje masło. Czy myślisz, że rząd Zjednoczonej Prawicy, rząd Mateusza Morawieckiego oprze się pokusie, żeby wyskoczyć z kolejną tarczą inflacyjną?
Tarcze antyinflacyjne, czyli obniżka podatków pośrednich na surowce energetyczne i podstawowe artykuły żywnościowe, bo o tym mówimy, wydaje mi się, że są do końca roku w tej chwili wprowadzone. A czy, i nawet jeżeli to jeszcze nie jest na twardo w ustawie, to jest to zapowiedziane. Czyli koniec roku jest na pewno tą wartością, która wyszła z ust premiera. Natomiast w naszym modelu prognostycznym one są utrzymane do końca przyszłego roku. Zanim liczbą dnia dzisiaj stało się 17,2%, to wczoraj liczbą dnia było 10. Tyle wyniosła inflacja w Niemczech we wrześniu według wstępnego szacunku. No ale z tych 10, 2 punkty procentowe to było właśnie wycofanie części ichniejszych tarcz antyinflacyjnych. Bo kraje zachodnie, te bardziej uzależnione od gazu w energetyce i w ciepłownictwie, zaczęły wprowadzać jakieś elementy osłonowe jesienią zeszłego roku, kiedy te ceny gazu zaczęły szybować. No i niektóre z nich się już zdecydowały na wycofanie tych elementów, no i to im podnosi tą inflację o około 2 punkty. Od razu, momentalnie w miesiącu, w którym to wycofują. W Polsce te tarcze podobnie, to jest około 2 punktów, więc z jednej strony no, trudno się spodziewać, żeby ktoś się z tego wycofał przed wyborami. Ale to oczywiście, tak jak mówiłeś, są duże koszty.
No właśnie, no bo to koniec końców z jednej strony fajnie, opanowaliśmy inflację o 2 punkty procentowe, a z drugiej strony rozumiem, że to jest też, co się po prostu przekłada na dużo niższe wpływy do budżetu.
No właśnie, nie fajnie, bo jeszcze jak rząd tą tarczę wprowadzał w lutym zeszłego roku, to ona pozwoliła na obniżenie inflacji właśnie w lutym, po tym wysokim skoku styczniowym, i to miało mieć jakiś taki efekt też psychologiczny, że jeżeli ta inflacja nie przebije ważnej bariery 10%, to będzie to pomagało, żeby się nie utrwalały oczekiwania inflacyjne, tak żeby się ta spirala inflacyjna nie nakręcała. No ale to się okazało za mało, dużo za mało, w związku z czym ten cel wpływu na oczekiwania nie jest realizowany. Jeżeli byśmy chcieli mówić o jakimś celu społecznym, to on jest realizowany, czyli te koszty życia są troszeczkę obniżone dzięki temu, że tych podatków od tych surowców nie płacimy. Ale tu się pojawia pytanie, czy to są właściwe koszty życia, no bo benzyna jest tym objęta na przykład, a bilety komunikacji zbiorowej nie są, więc mój sąsiad, który jeździ samochodem do pracy, to korzysta na tej tarczy bardziej niż moja sąsiadka z drugiej strony korytarza, która jest emerytką i jeździ autobusem, tak? Więc czy to jest do końca sprawiedliwe? No i nie jest efektywne, no bo ta pomoc trafia do wszystkich, nawet do tych, którzy by sobie z tymi kosztami życia rosnącymi jakoś radzili kosztem mniejszego komfortu, ale nie na tyle mniejszego, żeby to zagrażało ich dobrostanowi takiemu materialnemu, fizycznemu, podczas gdy dla innych ta pomoc jest niewystarczająca i spycha ich w tą granicę ubóstwa. I to wszystko się dzieje przy gigantycznych kosztach dla budżetu. Co ciekawe, kosztach, które właśnie ze względu na to, że rząd jeszcze nie powiedział wprost, że tą tarczę utrzymuje do przyszłego roku, to nie wpisał też tego do budżetu na 2023 rok. Budżet przyszłoroczny widzi te wpływy z podatków, których my się nie spodziewamy, a to jest kilkadziesiąt miliardów złotych w skali roku.
To jeszcze na koniec tego tematu tarczowego. Spodziewałbyś się kolejnej tarczy? Bo ja tak.
To zależy, co rozumiemy przez tarczę. Tak? No mamy to obniżenie rachunków za energię wyceniane w ocenie skutków regulacji na 26 miliardów złotych. To jest bardzo dużo. Może jakieś, bo to jest jeszcze jeden element tarczy, o którym nie wspomnieliśmy, to były dodatki. One były jakieś dosyć niskie, co prawda, w zeszłym roku, więc może one wrócą w przyszłym roku i te dodatki już są do pewnej grupy, tylko do pewnych dochodów możliwe do uzyskania. Pewnie jakichś działań tak, ale myślę bardziej polegających już na transferach, czyli na przekazywaniu pieniędzy do ludności niż na obniżaniu podatków, no bo tutaj z tych podatków pośrednich już niespecjalnie jest co obniżać, to po pierwsze, a po drugie takie działania trzeba uzgadniać z Komisją Europejską, no bo jednak VAT jest sprawą unijną.
Dobrze, to już się nie męczę w sprawie kolejnych tarcz, będziemy to obserwować, natomiast szybko chciałem przejść do rynku pracy, no bo tak naprawdę, jak się nad tym chwilę zastanowić z pozycji laika, to stagflacja to jedno, rosnące ceny i ogólnie poczucie, że wszystko jest droższe i że ciężej się żyje, ale to wszystko się robi dużo trudniejsze i dużo niebezpieczniejsze w momencie, kiedy ludzie zaczynają tracić płace, bo przy rosnących kosztach życia i braku pracy dochodzimy do sytuacji skrajnych. Więc chciałem się ciebie zapytać, jak ty patrzysz na rynek pracy i czy myślisz, że ta sytuacja obecnie i te problemy przedsiębiorców, o których mówiłaś, mogą się przełożyć na jakieś problemy z rynkiem pracy?
To będzie jedyny moment tej audycji, kiedy będzie troszeczkę optymistycznie. Ja się nie spodziewam znacznego wzrostu bezrobocia. Bezrobocie tak pewnie będzie rosło, ale to dlatego, że obecnie jest rekordowo niskie, 4,8% w sierpniu. No i nie spodziewamy się w horyzoncie prognozy, czyli do końca przyszłego roku, żeby ono przekroczyło 5,5%. Tak? Będzie się wahało sezonowo, zawsze na początku roku jest trochę wyższe, ale w Polsce nie ma kto być bezrobotny. Znaczy mamy taką sytuację demograficzną, takie szybkie tempo spadku liczby ludności, starzenia się ludności, przy jednocześnie wciąż dosyć niskiej na tle krajów unijnych aktywności zawodowej, że musielibyśmy być w bardzo, bardzo głębokim kryzysie, takim kilkuprocentowego spadku PKB rok do roku przez co najmniej jeden cały rok, żebyśmy doszli do 10% bezrobocia. Nie ma powrotu do tej sytuacji z lat 90. czy nawet wczesnych lat 2000. Zwłaszcza w tym scenariuszu, w którym zakładamy jednak odpływ uchodźców. Okej, będą zwolnienia, tak? Te małe firmy, część małych firm gdzieś tam niestety popada, część dużych firm spowolni zatrudnienie. To, co będzie się działo, to trudniej będzie znaleźć pracę, trudniej będzie zmienić pracę. W gorszej sytuacji zawsze wtedy są osoby, które dopiero na rynek pracy wchodzą, czyli absolwenci, czyli kobiety powracające po jakiejś przerwie związanej z wychowaniem dzieci. Natomiast to jest tylko troszeczkę większe bezrobocie i nie będzie tutaj tragedii.
Nie będzie tragedii z perspektywy pracowników, ale rozumiem, że możemy się spodziewać jednak, że będą upadały szczególnie pewnie małe i średnie firmy, prawda? I że to nie będzie miało efektu statystycznego, to znaczy nie będziemy widzieć tutaj jakichś dużych wahnięć w odczytach bezrobocia i jakby takim makro spojrzeniu na rynek pracy, ale z drugiej strony będzie się to przekładało na zdrowie i kondycję polskiej gospodarki.
Kryzys zawsze sprzyja procesom koncentracyjnym. Ta polska gospodarka jakby ze względu na tą swoją dojrzałość, mamy stosunkowo młody ten kapitalizm w Polsce, jest jeszcze bardzo rozdrobniona, jeżeli spojrzymy na handel, na gastronomię, na usługi, na strukturę zatrudnienia w tych małych podmiotach. I to zjawisko koncentracji i przechodzenia do dużych podmiotów i pod kątem zatrudnienia i udziału w różnego rodzaju rynkach następuje, kryzys pewnie je będzie przyspieszał. To jest trochę też to, co widzimy na giełdzie, że spadek wyceny przedsiębiorstw sprzyja temu, żeby je wykupywać, przejmować przez większe podmioty. I to nie jest złe zjawisko. Tak? Znaczy, z jednej strony oczywiście to jest zawsze sympatyczny jakiś taki lokalny folklor, ta piekarnia z wielowiekową, rodzinną tradycją. No ale jeżeli spojrzymy nawet na to, jak się żyje pracownikom w dużych firmach, to przeciętnie rzecz biorąc, tam już żyje lepiej, mają bardziej stabilne zatrudnienie, lepsze warunki pracy, lepszą płacę, większe bezpieczeństwo. Więc to jest taki naturalny proces, który pewnie przyspieszy, ale nie powinien być powodem do jakichś wielkich obaw.
Dobrze, to czuję się uspokojony, to teraz proponuję, żebyśmy przeszli do sytuacji budżetowej, o której też trochę wspominałaś, ale żeby tak to trochę pozbierać. No i jednym słowem tak naprawdę chyba pytanie brzmi, czy starczy nam pieniędzy na te wydatki, które są konieczne?
To jest bardzo trudne pytanie i przede wszystkim dlatego, że tak naprawdę nie do końca wiemy, jak wygląda tegoroczny budżet, bo tegoroczny budżet nie został znowelizowany, on zakłada 3% wzrost inflacji w skali roku. No tak, to jest moment, kiedy się można pośmiać i w zasadzie tyle. On miał być nowelizowany w wakacje, potem pojawiła się taka interpretacja, z którą ja się chyba zgadzam, że on nie został znowelizowany, bo gdyby zacząć grzebać przy budżecie, to różne grupy społeczne i polityczne wtedy przychodzą i mówią, to my chcemy rekompensaty za inflację i wtedy te koszty się robią bardzo duże. I chodzi o podwyżki w budżetówce, ale nie tylko. I w związku z tym może się okazać, że w tegorocznym budżecie nam zostanie jakaś nadwyżka, no bo jednak te podatki pośrednie dzięki tej wysokiej inflacji rosną, podatki od dochodu wyrosną dzięki wysokiemu wzrostowi nominalnemu płac i pewnie rząd będzie tak próbował poprzesuwać te pieniądze, żeby z tegorocznego zapasu, tak nadwyżka w stosunku do planu, nie mówię o tym, że będzie rok zamknięty nadwyżką budżetową. W tej chwili tej nadwyżki budżetowej za sierpień było jakieś 27 miliardów złotych, ale te kwoty się bardzo szybko zmieniają. Zwykle w połowie roku jest nadwyżka w budżecie, a ona potem z końcem roku sobie bardzo gwałtownie topnieje. Między innymi dlatego, że też rząd lubi sobie na koniec roku prefinansować jakieś przyszłoroczne wydatki, na przykład dorzucić więcej do ZUS-u, żeby nie musieć dorzucać w przyszłym roku i tak dalej. I ten przyszłoroczny budżet, który... No na razie widzieliśmy tylko tą wersję, która poszła w sierpniu do Rady Dialogu Społecznego. Nie widzieliśmy tej wersji, którą przyjął rząd, bo jeszcze jej nie opublikował.
Czyli tu szybka uwaga heretyka z mojej strony. Rozumiem, że jednak ta inflacja ma też swoje dobre strony, to znaczy daje nam jakąś poduszkę na przyszły rok.
Rządowi tak, dlatego też inflacja jest nazywana niekiedy ukrytym podatkiem. Przyszłoroczny budżet też jest dosyć niepełnym dokumentem. Tak? Nie ma w nim tych tarcz, które się spodziewamy, że jednak będą. Nie ma w nim bardzo wielu wydatków, o których już wiemy, że będą, czy które już są na etapie prac sejmowych, związanych właśnie też z kryzysem energetycznym. Wiele tych wydatków jest poza budżetem, czyli wspomniane już przeze mnie 26 miliardów na zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych. Będzie oczywiście sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID. Jesteśmy 3 lata po pandemii w przyszłym roku, 3 lata po utworzeniu Funduszu Przeciwdziałania COVID.
Przecież COVID-u już nie ma.
COVID-u już nie ma, tak. W sensie pandemia się skończyła w takim rozumieniu czy politycznym, bo politycy się tym nie zajmują, czy gospodarczym, bo nie oczekujemy żadnych ograniczeń pandemicznych prawdopodobnie. Ale Fundusz Przeciwdziałania COVID sprawdza się świetnie, finansuje dużo różnych ciekawych projektów. Znaczy finansuje ten, kto kupuje obligacje, które są emitowane.
Ja bym po prostu nazwał Funduszem Przeciwdziałania Long COVID-owi i wtedy to wszystko gra.
To jest świetny pomysł, ale to by wymagało zmian w ustawie.
Dobrze, Haniu, ale czyli tak naprawdę z perspektywy budżetu państwa w tym momencie sytuacja jest względnie stabilna. Rozumiem, że są problemy, rozumiem, że zaciągamy długi, rozumiem, że kupujemy obligacje, ale koniec końców to nie jest tak, że dojdzie do jakiegoś krachu, czy nie wiem, pojawi się, wracając do poprzedniego wieku, jakaś dziura kolejnego bałca.
Tutaj raczej nie widziałabym dziury, tylko taką górkę różnych rzeczy, które spychamy pod dywan. I ten dywan unosi się coraz bardziej i jeszcze zaczyna spod niego nieprzyjemnie pachnieć. I ten dywan budżetowy kryje bardzo dużo rzeczy. Po pierwsze, masę tych wydatków, które są poza budżetem, które, okej, to nie jest tak, że to jest zupełnie ukryte, bo raportujemy to do Unii Europejskiej, ale źródła finansowania tego są prawie wyłącznie z długu. Jest to poza kontrolą parlamentu, co jest no po prostu niedemokratyczne i niewłaściwe. Ale też zwróć uwagę, że nie na wszystko starcza, tak? Starcza na to, na co ze względów politycznych starczyć musi, ale nie mamy przy tej gigantycznej inflacji zapowiedzianego na przyszły rok znaczącego wzrostu, waloryzacji podstawowych świadczeń społecznych, tych dla osób najuboższych, ani kryteriów dochodowych. Będzie gigantyczny wzrost płacy minimalnej, za którym nie idzie waloryzacja kryteriów dochodowych do pomocy społecznej, ani wartości tej pomocy społecznej, czyli tych najbardziej potrzebujących, najbardziej wrażliwych, zostawiamy na przysłowiowym lodzie.
Ale tak będzie? To nie zostanie zmienione, zwaloryzowane? Jesteś w stanie sobie wyobrazić, że dojdzie do takiej sytuacji?
No to zawsze jest kwestia priorytetów. No a tutaj niestety brutalna rzeczywistość jest taka, że te grupy społeczne nie głosują i zwykle nie są priorytetem, albo dużo lepiej jest wejść na konferencję i powiedzieć, że tworzymy nowy zasiłek, który obejmie 5, 7, 17 milionów gospodarstw domowych, niż dać te pieniądze jeszcze do wypłaty samorządom. No nie wiem, w sensie raczej spodziewałabym się kolejnej tarczy w postaci szerokiego strumienia nowych transferów społecznych, niż po prostu waloryzacji tego, co jest w ustawach. Druga rzecz to jest sektor publiczny. Od lat rozmawiamy o tym, że jest erozja tych usług publicznych ze względu na niskie wynagrodzenia. No i jaki jest wzrost wynagrodzeń w sektorze budżetowym w przyszłym roku zaplanowany? 7,8%. Czyli 2 razy mniej niż w niektórych miesiącach tego roku był w sektorze prywatnym. No i to powoduje, że tych urzędników, którzy powinni się zajmować naszymi sprawami, wypłacać te świadczenia, czy opiekować się rodzinami w trudnej sytuacji, czy badać stan zanieczyszczenia Odry, do której wróciliśmy niedawno, czy pracować w inspekcji handlowej, no cały szereg urzędników, już nie wspominając nauczycielach, czy personelu medycznym. Nie na wszystko starcza pieniędzy. Starcza pieniędzy na te projekty, które mają być priorytetowe. Natomiast na taką szarą, codzienną rzeczywistość starcza w coraz mniejszym stopniu. No i są koszty obsługi długu, tak? Wyszliśmy już z tego okresu, kiedy można było opowiadać, że dług jest taki tani, że nic, tylko pożyczać i się za te pieniądze rozwijać. Koszty obsługi długu w przyszłorocznym budżecie są szacowane na 60 kilka miliardów złotych. Dla porównania to jest mniej więcej tyle, ile subwencja oświatowa. I 50% więcej niż 500+.
Myślę sobie, że my bardzo często w ostatnim 30-leciu rozmawialiśmy o tym, czy państwo powinno być tanie, czy powinno być silne, a mam wrażenie, że wchodzimy w okres, słuchając ciebie, smutnego państwa. Ale zostawmy to i moja propozycja jest taka, żebyśmy na koniec tej rozmowy pobawili się w przewidywanie przyszłości. Natomiast jako, że to jest piątek, a nie środa, to proponuję, żebyśmy nie wchodzili w politykę i nie zakładali, kto wygra albo przegra najbliższe wybory, ale założyli, bo to możemy założyć, że kiedyś rząd zostanie zmieniony, tak, po jakichś wyborach i przyjdzie nowy albo nowy stary premier, nowy albo nowy stary minister finansów, usiądzie, spojrzy w ten budżet i spojrzy w przyszłość. I teraz moje pytanie brzmi, jak ty widzisz ten czas po wyborach, niezależnie od tego, kto będzie rządził. To znaczy, słuchając ciebie, patrząc na koszty obsługi długu, na właśnie kwestię tej waloryzacji, na te świadczenia społeczne, na ten sektor publiczny, na te wszystkie koszty pozabudżetowe, na dodatkowe koszty i wydatki, które nas czekają, na przykład związane z zakupami uzbrojenia. Co nas czeka po wyborach w 2023 roku?
Na pewno trzeba będzie podjąć decyzję o wycofaniu się z tarczy antyinflacyjnej. No pewnie nie w trakcie roku, ale od nowego roku. Dużo będzie zależało od tego, jak będzie wyglądać inflacja, no ale nie wyobrażam sobie, byśmy utrzymywali zerowy VAT na bardzo szeroki katalog produktów przez długi okres czasu, bo to na którymś etapie też przestanie się podobać nawet Unii Europejskiej. No i pewnie trzeba będzie dokonać jakiejś racjonalizacji tych różnych polityk na styku polityki społecznej i polityki energetycznej, bo w zasadzie to o tym mówimy. I w ramach tej psychologii i tego dywanu też w tej chwili rząd zdecydował się w zeszłym roku, w tym roku na dodatki dla gospodarstw domowych, a nie na obniżanie kosztów energii w długim okresie. Nawet przed wojną i przed tym kryzysem energetycznym wiedzieliśmy, że ceny energii elektrycznej będą musiały rosnąć. No to jest wpisane w tą logikę transformacji klimatycznej, którą przechodzimy. I obecny rząd był nastawiony raczej na hamowanie tej transformacji i pudrowanie tych jej skutków, a nie na przystosowywanie się do niej. Znaczy to, że mamy problem dzisiaj z węglem, to wynika przede wszystkim z tego, że za dużo gospodarstw domowych wciąż opala się węglem. Tak? No to jest jakby pewna porażka polityki publicznej w horyzoncie wielu lat i na wielu różnych szczeblach organizacyjnych. I wybory są jesienią, więc przyszły rząd ukonstytuuje się również późną jesienią. I to jest ten moment, kiedy do Urzędu Regulacji Energetyki wpływają nowe taryfy. No i trzeba się zastanowić, co z inflacją, co z kosztami życia, co z ubóstwem energetycznym od nowego roku. To będzie bardzo duże wyzwanie. No inflacja też się spustoszenie w tych różnych politykach społecznych. 500+ nie jest warte tyle, ile było. 300+ nie jest warte tyle, ile było. Jednym waloryzowanym świadczeniem jest 13. emerytura. Więc może być tak, że jak ta inflacja, bo ona w przyszłym roku też nie spadnie znacząco, doprowadzi do tego, że bardzo wiele tych świadczeń na tyle straci na wartości, że będzie może jakaś sytuacja, że będzie można porozmawiać o uporządkowaniu tego systemu, o pewnej konsolidacji różnego rodzaju świadczeń społecznych i zastąpieniu kilkunastu różnych świadczeń z różnym gronem beneficjentów, z których każde doświadczenie ma bardzo niską wartość realną, jakimś nowym systemem. No ale to będzie wymagało jakiegoś konsensusu politycznego i siły do przegłosowywania tego, no i też tego, by społeczeństwo było otwarte na zmianę, a nie walczyło o każde, nawet bardzo niskie świadczenie tylko dlatego, że ono jest, tylko by ten system postawić jakoś mądrze na nogi. No i też będzie wielki problem znowu z kolejnym rokiem, z kolejnym budżetem, z kolejnym wzrostem płacy minimalnej, tego, co zrobić z sektorem publicznym, z wynagrodzeniami w sektorze publicznym.
No właśnie, to na koniec. Niezależnie od tego, kto będzie rządził, czy pod tym dywanem jeszcze jest miejsce i czy my, mieszkając w tym pokoju, będziemy w stanie znieść ten narastający smród.
Myślę, że będzie bardzo wiele zależało od tej sytuacji zewnętrznej, tak, bo ona też wpływa na to, co jesteśmy w stanie znieść. Tak. No i jeżeli bardzo myślimy o wojnie, to trochę mniej myślimy o tym, co się dzieje u nas na tym podwórku. No i pewnie też od wyniku wyborów. I czy też ta nasza zdolność do znoszenia tego dywanu i tego zapachu spodniego będzie w jakiś sposób wyrażona w tym wyniku wyborczym. Natomiast problem jest to, że ludzie reagują na takie duże wydarzenia, mocne, tak? Ten kilkudziesięcioprocentowy wzrost cen energii, obrazki z wojny, pandemia, a erozja, to z czym mamy do czynienia, to jest erozja usług publicznych, erozja systemu zabezpieczenia społecznego, umyka naszemu oku, bo dzieje się codziennie, tam jakiś kolejny kamyczek się od tego odłamuje i osypuje. Nie ma lawiny, jest erozja i na to jest trudniej reagować chyba i trudniej jest się tym przejmować osobie, która musi się przejmować na co dzień swoimi kosztami życia, swoim gospodarstwem domowym, swoją pracą.
Dobrze, ja trochę inaczej zadam to pytanie, próbując znaleźć tę odpowiedź, której szukam. Mianowicie, czy jesteśmy skazani po 2023 roku, po wyborach, na znaczące cięcia wydatków, tudzież podniesienie podatków, czy możemy dalej jechać w tym trybie, w którym jesteśmy, nazwijmy to business as usual.
No pewnie jakieś podwyżki podatków, chociażby w formie wycofania się z tej tarczy antyinflacyjnej, może jakichś dodatkowych podatków sektorowych mogą być potrzebne. Wiele będzie też zależało od tego, jak rynek będzie wyceniał tą politykę fiskalną i ten nasz dług, bo może być tak, że po prostu, żeby uniknąć scenariusza brytyjskiego, czyli tego, że rząd ogłasza bardzo ekspansywną politykę fiskalną, bardzo dużego zadłużenia i płaci za to dużym wzrostem kosztów długu, to może, żeby uniknąć takiego scenariusza, aby te koszty długu utrzymać jakoś w ryzach, trzeba będzie zapowiedzieć jakąś mądrą konsolidację. Ale pewnie większe prawdopodobieństwo jest takie, że czeka nas ta niemądra konsolidacja, czyli właśnie idąca po tych usługach publicznych, po dalszym mrożeniu wynagrodzeń w sektorze publicznym, a nie po jakimś takim dużym przemyśleniu tego systemu i po układaniu sobie tego, co chcemy, żeby to państwo robiło i jak robiło i za co na nowo.
Haniu, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.